I to jest Poranek Wnet, trzecia godzina poranka. Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich serdecznie do słuchania nas jeszcze przez trzy kwadranse. A my teraz na chwilę, proszę Państwa, w ramach opowieści o tej Europie przed wyborami, w ramach opowieści o tej cywilizacyjnej wojnie, która toczy się, wygląda na to, że wszędzie, przenosimy się do Madrytu. Tam jest pani Małgorzata Wołczyk, publicystka związana między innymi z tygodnikiem Do Rzeczy, a w Madrycie dzieją się i wokół Madrytu dzieją się interesujące rzeczy, również związane z tym, że francuska lewica, która ma ewidentne kłopoty polityczne, postanowiła jakoś te kłopoty przykryć wyciąganiem z grobu generała Franco, który w tym grobie od wielu lat już leżał i wyglądało na to, że Hiszpanie się z tą swoją historią jakoś sobie radzą, mimo tego, że przecież są w sprawach historycznych bardzo podzieleni. Halo, dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie z Madrytu. Rzeczywiście przyjechałam przyjrzeć się z bliska, jak mogło Hiszpanie pojedynkowi między urządzającym jeszcze premierem Sanchezem, a mumią Franco. Jak śmieją się Hiszpanie, jak dotychczas jest z całą pewnością 1-0 dla Franco. No więc przypomnijmy, że zwłoki generała Franco znajdują się w niezwykle estetycznym grobie Bazyliki Zakonu Benedyktynów, a więc poza jurysdykcją tak kościoła hiszpańskiego, jak i też państwa, bo konkordat chroni nienaruszalność przestrzeni sakralnej. Bazylika zaś jest częścią zespołu pomnikowego Doliny Poległych, która znajduje się 50 km za Madrytem w malowniczych górach Guadarrama. I przypomnijmy, że od kilku dekad to miejsce jest taką ością w gardle dla lewicy, która usiłuje wszelkimi sposobami dokonać takiego symbolicznego aktu zemsty po przegranej wojnie. Minęło co prawda 80 lat, ale lewica zdaje się, że jeszcze trwa na wojnie i okopuje się cały czas. I właśnie takim aktem symbolicznej zemsty po tej przegranej wojnie ma być wyciągnięcie z grobu zabalsamowanej mumii Franco. Oczywiście oficjalna narracja i propaganda każe widzieć w tym pomniku mauzoleum ku czci faszysty Franco i frankizmu, ale to jest oczywiście nieprawda, bo o pochówku generała zdecydował sam król Juan Carlos, który wtedy wstępował na tron, a przede wszystkim to nie jest żadne mauzoleum, ale tak jak dobrze widziałam z bliska, jest to rzeczywiście takie majestatyczne miejsce pojednania narodowego, gdzie Hiszpania rozdarta po bratobójczej wojnie jak gdyby usiłowała skleić się na nowo. I w tym bazylice nie tylko znajduje się grób generała Franco, ale przede wszystkim jest to miejsce pochówku ponad 33 tysięcy poległych. I to z obu stron konfliktu, a więc tak narodowców prawicy, jak i lewicy anarchistów. Jest to w zasadzie jedyny na świecie taki pomnik pojednania narodowego. Nad całością tego zespołu pomnikowego wznosi się wielki, gigantyczny krzyż. Lewica nie ukrywa, że dąży także do obalenia tego krzyża. Generalnie do zniszczenia całej symboliki chrześcijańskiej, więc nie chodzi tylko o Franco. Chodzi o to, żeby tą bazylikę przekształcić na modłę lewicy w jakieś takie, nie wiem, miejsce pikniku, to co oni wywołują, prawda, jakimś tam demokracją ludową, a więc wyczyścić to miejsce z wszelkich znaków chrześcijańskich religii, dokonać takiej akty symbolicznej zemsty na zwłokę generała Franco. Przypomnijmy, że jest jak gdyby taki perwersyjny, stały rys lewicy hiszpańskiej, bo w czasie wojny domowej to właśnie anarchiści, komuniści, lewica dopuszczali się takich praktyk wykopywania zwłok z cmentarzy, z kościołów, żeby następnie te zwłoki profanować, przebierać, nie wiem, układać w jakichś dziwnych pozycjach. I ludzie wciąż pamiętają, że jest to jakiś taki właśnie perwersyjny rys lewicy.
Ale jeśli mogę pani przerwać, a z jaką to się tego typu postulaty, czy to się spotyka z jakimś poparciem? Co o tym mówią Hiszpanie, z którymi się rozmawia?
No właśnie, o ironio, nazywa się teraz jak Sancheza, ponieważ teraz jak gdyby, tak jak jechałam w sobotę, to się śmiałam, że jest więcej pielgrzymów niż w Santiago de Compostela, gdzie byłam, bo po prostu jak gdyby naród w wyniku sprzeciwu przeciwko Sanchezowi bo można nie być frankistą, można być nawet być liberałem, ale raczej Sanchez występuje też przeciwko jakiemuś dobremu obyczajowi, prawda? Chcą wykopać te zwłoki, które nijak mu zagrażają, prawda, po 80 latach od zakończenia wojny. Więc kolejki są, jest mnóstwo zwiedzających i to jest tak zwany efekt Sancheza, żeby właśnie dokuczyć, żeby pokazać, że jednak Hiszpanie nie chcą, żeby ruszał tych zwłok, że kraj, który zmaga się z tyloma innymi problemami, naprawdę potrzebuje innych reform niż właśnie taki akt zemsty, wokół którego jednoczy się cała lewica hiszpańska. Ja rozmawiałam w sobotę ponad godzinę, poświęcił mi czasów przeor, który zawiaduje właśnie tą bazyliką, który stacza. Rzeczywiście trzeba przyznać niemal samotną walkę z lewicą, ponieważ trzeba przyznać, że Kościół jednak niewiele mu pomaga. I przez godzinę, trudno teraz streścić to wszystko, co mi mówił, ale rzeczywiście stoi za nim prawo, ponieważ Sanchez nie miał niezbędnej wiedzy na temat stanu prawnego. Po prostu improwizował miesiące wolę rzymską. Owszem, udało mu się zdobyć poparcie parlamentu dla przeprowadzenia ekshumacji, ale nawet uchwała parlamentu nie może być ponad prawem. A wedle zapisów konkordatu, wedle prawa konstytucji, nie można od tak po prostu wjechać koparką, prawda, i wyciągnąć tych zwłok. Więc gdyby do tej pory Sanchez przegrywa, mimo że przez 8 ostatnich miesięcy cały czas szukał możliwości wyegzekwowania tej ekshumacji, i sięgał po różne sposoby, bo nawet tu w Polsce słychać było jakieś przedruki z El Pais, że udało się lewicy uzyskać nawet poparcie Watykanu dla swojego pomysłu, że Watykan miał jakąś tam presję dopuszczać na przeora, aby tenże gdyby poddał się wyrokowi prawa i pozwolił na ekshumację. To jest ewidentnym przekłamaniem. Po prostu nic takiego Watykan nie opublikował, a z listu Kancelarii Watykanu wyjęto z kontekstu odpowiednie słowa, tak, aby oczywiście opublikować w prasie, jakoby lewica hiszpańska miała za sobą także Watykan.
I na tym postawimy dzisiaj kropkę w tej relacji. Na pewno do tego w najbliższych dniach jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawe i do innych rzeczy, które dzieją się w polityce hiszpańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję pani za relację prosto z Madrytu. Jaka pogoda w Madrycie?
Wynosi się kolejny dzień, gdzie w szczycie będzie 24 stopnie, także nie to, że chciałabym dokuczyć rodakom, ale jednak słońce operuje tutaj trochę lepiej.
24 stopnie na Puerta del Sol w Madrycie, mimo politycznych zawirowań, mimo tego, że lewica tam w tej chwili usiłuje wykopywać groby. Bardzo serdecznie dziękuję pani Małgorzata Wołczyk, publicystka tygodnika Do Rzeczy. Do usłyszenia. Jest godzina 9:22. Robimy radio wnet, radio jest w budowie 87,8, 95,2 i wnet.952 to oczywiście w Krakowie i wnet.fm w internecie. Być może państwo zauważyli, że dzisiaj studio Bejrut było częściowo z Warszawy. Z nami jest Kazimierz Gajowy. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry po raz drugi.
I teraz, co prawda, jesteśmy w Warszawie, ale porozmawiamy o tym chyba najbardziej fascynującym miejscu na świecie, a o jednym z najbardziej fascynujących, jakim jest Liban. Pamiętam, jak jechaliśmy w czasie pobytu radiowego do Świętego Szarbela, to przejeżdżaliśmy przez miejscowości zamieszkane przez ludność muzułmańską i tam wisiały flagi takiej organizacji, która jest w Libanie partią polityczną, ale którą wielu też uważa za organizację terrorystyczną i tak ona w taki sposób istnieje i w odbiorze światowym i chyba w wielu poważnych analizach. Mówię oczywiście o Hezbollah, czyli Partii Boga. Porozmawiajmy chwilę o tej przedziwnej strukturze.
Tak, niewątpliwie jadąc przez Liban w każdym miejscu i w każdy czas, dostrzegamy tą mozaikę społeczeństwa libańskiego, która składa się z 18 różnych grup religijno-wyznaniowych, również można by mówić historycznie etnicznych, i na terytorium miasta Biblos w drodze do świętego Szarbela około 25% mieszkańców są to szyici, dla których dzisiaj partia zwana Hezbollahem jest wiodącą partią. Żeby mówić o Hezbollahu, trzeba to łączyć przede wszystkim z rewolucją islamską w Iranie. A nawet przed tym okresem bezpośrednim, kiedy to Chomeini na wygnaniu, ostatecznie przebywał w Paryżu, przygotowywał się do tego, żeby do tego Iranu powrócić jako zwycięzca, nie tylko polityczny, ale również i religijny. Od razu trzeba podkreślić dobitnie, że Hezbollah, jak również cały Iran, jest złączony z wyznaniem muzułmańskim o nazwie szyizm, czyli szyici. Dzisiaj nie będziemy tego tłumaczyć, bo by nam zabrało to cały czas. W każdym bądź razie powiem słuchaczom tylko tyle na dzisiaj, że to jest minimalna grupa z tego 1,6 miliarda powiedzmy obozu muzułmańskiego. Jest ich tylko kilka procent, bo większość to są sunnici, czyli jakby ortodoksi, ale ponieważ prawie że cały Iran to szyici i że połowa Iraku to też szyici, no i oczywiście w Libanie no ponad 1/3 mieszkańców aktualnie to też przynależy do tego ugrupowania religijnego właśnie muzułmańskiego, jakim jest szyizm. Stąd to, co słyszeliśmy chociażby z okazji konferencji w Warszawie, czym ten Iran jest, jeżeli go podejrzewamy o będącym w stanie mieć, jeżeli jeszcze nie ma bomby atomowej, rozumiemy, że to jest bardzo, bardzo poważny problem. Szyici w Libanie do roku 1975, czyli do początku tego konfliktu, rzeczywiście byli przez system libański lekko pokrzywdzeni. Pamiętam ówczesny kardynał i patriarcha kościoła maronickiego, czyli katolickiego, mówił również swoim wyznawcom i całemu Libanowi: dajcie to, co się szyitom należy, bo oni rośli w siłę. Kiedy powstawał Liban, szyici byli mniejszością, ale poprzez właśnie liczne potomstwo przede wszystkim, jakie mają, urośli do największej grupy i rzeczywiście mówił wyraźnie: dajcie im to, co im się należy. Został znienawidzony przez własnych wyznawców. To był tylko jeden przypadek, kiedy patriarcha na urzędzie abdykował. Ja jeszcze miałem okazję go poznać przed śmiercią. Był zbolały, ale dzisiaj wszyscy mu przyznajemy rację, bo jak nie dacie, mówił, tego, co im się należy, to przyjdą i sami sobie wezmą. I rzeczywiście kolega, przyjaciel Chomeiniego, przyjaciel Musa Sader, który tylko przypadek zrządził, że to Chomeini został ajatollahem, bo mógł zostać o wiele mądrzejszy według mnie i lepiej przygotowany do tego stanowiska właśnie ten Musa Sader, został w latach 50. wysłany do Libanu, by odbudować tą wspólnotę szyicką, żeby miała swoje znaczenie, i to on zakłada na początku tak zwany Amal, czyli siły zbrojne islamskie szyitów Libanu, który, już tak przejdę bardzo szybko do roku 1982, na życzenie Chomeiniego został zamieniony na partię Boga, bo Hezbollah, jak to my mówimy my po arabsku, a w Polsce się używa stwierdzenia Hezbollah, znaczy nie mniej, nie więcej, że to jest partia Boga. Jest to na dodatek zwrot koraniczny, także w Koranie takie rzeczy znajdujemy. Chomeiniemu bardzo zależało na stworzeniu tego ugrupowania przede wszystkim militarnego. Na początku praktycznie ono przez 10 lat dokładnie do wyborów, które miały miejsce w 1992 roku, były tylko i wyłącznie ruchem oporu, i to przede wszystkim przeciwko Izraelowi. I ta partia wojskowa, militarna była naprawdę dzieckiem, się uśmiechał podobno Chomeini, kiedy opowiadano, jak to właśnie ta partia Boga rośnie w siłę. Dał duże pieniądze, wysłał 500 pazdaranów. Pazdarani to takie ugrupowanie specjalnego wojska jako obrońcy tej rewolucji islamskiej, i oni poprzez Syrię dotarli do Baalbeku i tam rozpoczęli swoją działalność. Jakie były cele? my te cele znajdujemy w liście fundacyjnym. Ja ten list przetłumaczony na język polski posiadam, używam go w moich pracach, nigdzie więcej tego nie spotkałem nigdy. Tam jest wyraźnie powiedziane, że głównym celem tej partii było założenie na wzór właśnie Iranu Islamskiej Republiki Libanu. I ona została założona, trwała kilka miesięcy właśnie w Baalbeku. Wydrukowano znaczki pocztowe nawet tej republiki, wybito monety. I to był najważniejszy punkt tej deklaracji, tego listu. No drugim takim punktem był właśnie to, że Wali Fakih, czyli główny wódz, zwierzchnik, kto ma być? Ajatollah.
Czyli można powiedzieć, że ta dzisiejsza Partia Boga w Libanie, ona tak naprawdę uważa się, że jest podległa zwierzchnikowi religijnemu w Teheranie, tak?
Tak, oczywiście. Wiadomo, że w swoich przemowach sekretarz generalny Hassan Nasrallah tłumaczy, że mają pełną, wolną rękę do wszystkiego tego, co dotyczy, nie wiem, polityki, również i ekonomii, że to jest tylko tak, jakby taki nadzór duchowy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to trzeba byłoby złączyć z tym, czym był halif, czyli spadkobierca Mahometa. I to trzeba byłoby złączyć ze świętą wojną, dżihadem. Dlaczego? Wiem, że mamy mało czasu, ale muszę to powiedzieć, bo są dwa dżihady. Jest tak zwany dżihad wewnętrzny, czyli wtedy, kiedy jakieś z państw muzułmańskich jest zagrożone, wtedy jakikolwiek wódz może podjąć decyzję o wojnie i się bronić. Ale jest w Koranie dżihad zewnętrzny, kiedy islam chce powiększać swoje terytoria. Tak jak to było teraz z państwem, ala państwem takim ISIS. I wtedy tylko i wyłącznie prorok miał takie prawo, żeby podjąć taką decyzję, albo jego prawowity następca. To dotyczy właśnie zarówno gałęzi sunnitów, jak i gałęzi szyitów. My wiemy, że od końca I wojny światowej nie ma kalifa, bo kalifat został zawieszony przez Atatürka, bo wtedy znajdował się w Istambule. Czyli praktycznie islam sunnicki został w takiej sytuacji, przez porównanie można powiedzieć, jak my bez papieża i bez kurii rzymskiej. Czyli nie mamy wodza, który mógłby być jakimś takim odnośnikiem, ale w szyizmie tym prawdomocnym, prawdziwym, powiedzmy, spadkobiercą Mahometa, kto jest? Ajatollah. Czyli on takie prawo ma. My wiemy, był Chomeini, mamy teraz Chamenei. I dlatego ja też czasami się uśmiecham, jak dziennikarze, nie tylko w Polsce, na całym świecie, podniecają się tak politycznie, kto będzie nowym premierem w Iranie, a kto będzie nowym prezydentem, kiedy od nich nic nie zależy. Trzeba zawsze zwracać uwagę, kto jest Ajatollahem, bo o ile to jest też prawda, że może ten Ajatollah nie bardzo się, powiedzmy, interesuje polityką taką wewnętrzną, nie bardzo się interesuje, powiedzmy, ekonomią czy kulturą, może zostawiać rzeczywiście to prezydentowi, premierowi, ministrom, o tyle polityka zewnętrzna, czyli to, co dotyczy nas, to, co dotyczy Polski, zależy tylko i wyłącznie. Na dodatek, wszystko to, co się dzieje w naszym Hezbollahu w Libanie, też zależy dokładnie, co do milimetra, właśnie od tego Wali Fakih, czyli ten główny zwierzchnik duchowy i polityczny i wojenny.
I jeśli na chwilę tu odszedł od kwestii Hezbollahu, jeżeli dobrze rozumiem, to ta sytuacja taka, że sunnici, czyli ta większość muzułmanów, nie posiada nawet takiego gdzieś tam tytularnego, gdzieś nie mającego wielkiej władzy, ale istniejącego jednak kalifa, jest pewnym wyjątkiem historycznym, prawda?
Jest to bardzo już długi wyjątek, trwający od końca pierwszej wojny światowej i dlatego też na przykład taką specjalny dekret ugody, porozumienia, no kto podpisał? Podpisał po prostu profesor z Kairskiego Uniwersytetu, który się uważa, powiedzmy, za takiego przywódcę troszkę większej liczby ludzi. Natomiast takiego, który byłby odnośnikiem dla całego islamu sunnickiego, nie ma.
A czy to jest tak, że ci sunnici czekają na to, żeby kalif się pojawił?
No przecież to się objawiło w ich marzeniach stworzenia państwa muzułmańskiego. Nie można stworzyć państwa muzułmańskiego bez kalifa. Stąd też, proszę zauważyć, nie przez przypadek ten samozwańczy kalif, który się obwołał właśnie w Mosulu na początku tworzenia tego państwa tak zwanego, musimy to zawsze dodać, muzułmańskiego, jakie przybrał imię? Abu Bakr al-Baghdadi, że Abu Bakr z Bagdadu. Dlaczego Abu Bakr? Kto był pierwszym następcą Mahometa? Abu Bakr. Czyli przez to niejako wybranie tego imienia, bo to nie jest jego prawdziwe imię, po prostu chciał powiedzieć: o, ja teraz jestem tym, który ma prawo również obwieścić żihad zewnętrzny, czyli wojnę, która na nowo odzyskuje Irak, Syrię, a może i więcej.
To na zakończenie jeszcze, bo nie możemy tego aspektu pominąć, jak to jest z tym stwierdzeniami, że Hezbollah tak naprawdę to jest organizacja terrorystyczna?
Oczywiście tutaj potrzebowalibyśmy paru godzin, ale żeby też nie wprowadzić słuchaczy w błąd, trzeba przede wszystkim podkreślić, że mamy aktualnie dwie gałęzie tego ruchu. Mamy tą starą gałąź pochodzącą z 1982 roku, która jest po prostu ugrupowaniem milicji, czyli tak zwanego ruchu oporu, jak chcemy, uzbrojoną bardzo dobrze przez Iran, gotową do walki na takim poziomie uderzenia, że armia libańska nie jest w stanie sobie w żadnym wypadku poradzić z tym ugrupowaniem, dlatego musi iść na pewne układy i musi nie drażnić, bo by sobie nie dała rady. Tutaj, co do tego możemy się zgodzić, że na pewno była, ale od 2006 roku nasza partia Hezbollahu wydała nowy dokument, proszę do niego sięgnąć kiedyś może w naszej książce o Hezbollahu, karta polityczna. Kameleon. Muzułmanie w ogóle, a Hezbollah w sposób szczególny, potrafi się dostosować do ściany, na której siedzi. Od tego roku zaczyna pisać i mówić, że nie, jesteśmy tylko częścią narodu libańskiego, który jest zbudowany z wielu wspólnot. My chcemy tylko i wyłącznie pracować dla nich wszystkich. Nie chcemy żadnego państwa, żadnej republiki islamskiej. Czyli po prostu się zmienił i wtedy o zgrozo, za namową ówczesnego nuncjusza apostolskiego, przystąpili do wyborów jako partia polityczna. Czyli tutaj jest pewien problem, jak można nazywać tą część, mówię, ugrupowanie, które zostało wybrane i wygrało wybory. Bo praktycznie ostatnie wybory z 6 maja zeszłego roku wygrał Hezbollah i jego sprzymierzeńcy, ma większość w Sejmie. Czy jak można nazywać tą część, powiedzmy, że to jest terrorystyczna? Na pewno nie. Ale biorąc pod uwagę, że obydwoma zarządza ta sama osoba w Libanie, czyli sekretarz generalny Hassan al-Nasrallah, a nim zarządza Chamenei, to w jakiś sposób te powiązania też są, ale uważam, że na pewno nie poprzez nazwę i niejako prowokowanie, bo te efekty tej prowokacji widzimy my w Libanie, że nazywamy ich tak, powiedzmy, wszystkich do jednego worka, nic nie zyskamy. Raczej powinniśmy dostrzec, bo jest taka grupa, również ludzi przynależących do Hezbollahu, a na pewno szyitów, którzy nie są zadowoleni z tej sytuacji, którzy zauważyli, że tylko niektórzy przywódcy na tym korzystają, a ten lud szyicki, tak jak był biedny przed 1975 rokiem, wtedy, kiedy katolicki kardynał się o nich upominał, dzisiaj też jest. Czyli trzeba byłoby wspomóc tą opozycję szyicką, która chce normalności, która chce, żeby rzeczywiście być częścią tego pięknego Libanu złożonego z wielu kultur i będziemy do końca przypominać słowa Jana Pawła II, że jest więcej niż krajem, że pokazać światu potrafi, że można być różnych religii, że można mieć różną historię, a jednocześnie stworzyć takie właśnie ciało pod nazwą Liban, gdzie każdy czuje się, że ma swojego reprezentanta w Sejmie, że każdy czuje, że jego prezydent, chociaż jest katolikiem, to jest też prezydentem i szyity, i sunnity, i prawosławnego, i katolika.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kazimierz Gajowy był tutaj naszym przewodnikiem po skomplikowanych sprawach Bliskiego Wschodu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Studio Bejrut już za tydzień z Bejrutu, tak?
Z Bejrutu, tak. Za 15:07 półgodzinna audycja o aktualnościach nie tylko z Libanu, ale również z całego Bliskiego Wschodu, bo choć to mały kraj, to taki barometr, który nam pokazuje pogodę polityczną na całym Bliskim Wschodzie, a jednocześnie też to, co będzie u nas.
I właśnie dlatego mamy nasze studio w Bejrucie, chyba jako jedyne polskie radio. Dziękuję bardzo. Jest godzina 9:38.